Chciałbym teraz porozmawiać trochę o niewierze. Niewiara to jest w zasadzie antonim wiary, ale o wierze do tej pory nie mówiliśmy. I ktoś mógłby zapytać, dlaczego zaczynać no jakby od tyłu. Moja pierwsza intuicja jest taka: żyjemy w czasach dość powszechnej niewiary. Mówię tutaj oczywiście o wierze, niewierze w kategoriach naszej relacyjności do religii, do transcendencji, do samej idei Boga. Nie mówię tutaj o wierze, nie wierzę w tych kategoriach bezpośrednio ludzkich, ale nagle znaleźliśmy się w takich czasach, gdzie postawy wiary i niewiary bardzo często brutalnie się ze sobą konfrontują. Mamy to poczucie niestety jakiejś obozowości. Mamy bardzo często poczucie, że wiara, niewiara są ze sobą w takim napięciu, gdzie do głosu dochodzą kolejne racje i my próbujemy sobie coś udowadniać. A ja bym chciał pokazać przede wszystkim tę niewiarę jako często taki dramatyczny wybór osób, które z jakiegoś powodu też nie wierzą. Ale zanim o tym, to może warto zauważyć, że no właśnie, mamy różne modele niewiary, bo to jest pytanie, w co nie wierzy ten, kto nie wierzy. Tak samo jak jest pytanie o to, w co wierzy ten, który deklaruje wiarę, tak samo mamy bardzo różnych niewierzących. Można nie wierzyć w Boga, można wierzyć w Boga, ale nie wierzyć w jego przedstawicieli na ziemi. To też często, chyba taka typowo polska postawa, tak? Można wreszcie być osobą poszukującą gdzieś poza konfesją, mieć własne poglądy. Zresztą tutaj to Barbara Skarga, wybitny filozof, o tym mówiła. Czy tak naprawdę stawiała pytanie, ale z pewnym znakiem na tak, czy istnieje transcendencja dla tych, którzy nie wierzą? Tutaj tych możliwości mamy wiele. Natomiast proszę zauważyć, to też taka uwaga socjologów, kiedyś sytuacją naturalną było to, że człowiek, który decydował się zadeklarować swoją niewiarę, to jednak najczęściej był ktoś, kto wcześniej wierzył. Wiara była zwykle punktem wyjścia, mówiąc krótko. Przez całe wieki czymś naturalnym było to, że się wierzy i ewentualnie ktoś w jakiejś sytuacji niewiarę deklarował. I nagle znaleźliśmy się w czasach, gdzie sytuacja diametralnie się odwróciła. Punktem wyjścia staje się niewiara. A aktem wyjątkowym, pewnym odszczepieństwem od tego punktu wyjścia, staje się właśnie deklaracja, ewentualnie deklaracja wiary. To, że wierzę, czasem staje się dla kogoś zaskoczeniem, bo coraz więcej osób po prostu nie wierzy. Oczywiście przyczyny niewiary społecznie, kulturowo są głębokie, są związane chociażby z tym zwrotem pozytywistycznym, z rozwojem nauk, z tym, co Miłosz nazwał erozją wyobraźni religijnej. Ale też chciałem zauważyć, że ten współczesny model niewiary jest odległy od tego chociażby XVIII-wiecznego. Zbyt łatwo stawiamy znak równania niewierzący i niewierzący, bo niewiara w wiekach minionych bardzo często była dramatycznym wyborem. Była wyborem obciążonym konsekwencjami. Niewierzący, ktoś, kto się deklarował na przykład jako ateista, to był ktoś, kto szukał innych uzasadnień dla metafizycznych pytań. Współcześnie raczej mamy do czynienia z agnostycyzmem. I to się mówi, że jest to agnostycyzm konsumpcyjny. Najprostsza odpowiedź na pytanie o Boga: mało mnie to obchodzi. I to jest myślenie niebezpieczne. Dla mnie, z mojej perspektywy, tutaj już to jest mój prywatny głos, żeby było jasne, nie jest problemem deklaracja wiary, niewiary, jeżeli stoi za tym głębokie doświadczenie poszukiwania. Problemem jest właśnie wyjałowienie naszej metafizyki, pewna nasza niewzruszoność wobec głębokich pytań egzystencjalnych. Na naszych oczach dokonuje się to, co zwiastował już Witkacy, tak? Kres pewnej wrażliwości metafizycznej. Natomiast dalej są osoby, chcę w to wierzyć, jestem przekonany, dla których niewiara jest dramatycznym pytaniem, wyzwaniem, I chciałbym widzieć je poza tym takim porządkiem, który nazwałem właśnie agnostycyzmem konsumpcyjnym. Ale też to, na co chciałbym zwrócić uwagę, nasza wiara i niewiara bardzo często gdzieś na pewnym poziomie się spotykają. To, co wydaje nam się tak odległe od siebie, co wydaje nam się spolaryzowane, tak naprawdę czasem jest niemalże tym samym. Kiedy słyszę, a teraz cytuję dosłownie to, co zasłyszałem, o tak się chodzi do kościoła, bo się chodzi, bo tak wszyscy chodzili do tej pory, ja się tam za bardzo nie zastanawiam, po co chodzę. To przecież w tych słowach tak naprawdę, tak głęboko, w głębokiej strukturze tych słów, mamy zawartą jakąś deklarację niewiary. Jest to wiara podszyta niewiarą. I z drugiej strony często niewierzący, z którymi się rozmawia, mówią, tak, ja stawiam sobie pytania, ja nie jestem pewien, czy mam rację. Te dwie postawy, jeżeli im się przyjrzeć, gdzieś w pół drogi się spotykają. I chciałbym zwrócić uwagę właśnie na dwa teksty literackie, które pozornie dzieli wszystko, ale właśnie one się jakby spotykają w pół drogi. Bardzo znany wiersz Czesława Miłosza, o którym się zresztą mówi, że jest poetą religijnym, choć on się odżegnywał, zrzymał na taką etykietkę. Wiersz Przyjdź Duchu Święty. I to jest wiersz, który już w samym tytule nawiązuje do tego hymnu starożytnego. Veni Creator Spiritus, tak? Zginając albo nie zginając trawy, ukazując się albo nie nad głową, jeszcze raz. Przyjdź, Duchu Święty, zginając albo nie zginając trawy, ukazując się albo nie nad głową językiem płomienia, kiedy siano kosy, albo kiedy na podorywkę wychodzi traktor w dolinie orzechowych gajów, albo kiedy śniegi przywalą jodły kalekie w Sierra Nevada. Jestem człowiekiem tylko, więc potrzebuję widzialnych znaków. Nurzę się prędko budowaniem schodów abstrakcji. Prosiłem nieraz, wiesz sam, żeby figura w kościele podniosła dla mnie rękę, raz jeden jedyny. Ale rozumiem, że znaki mogą być tylko ludzkie. Zbudź więc jednego człowieka, gdziekolwiek na ziemi. Nie mnie, bo jednak znam co przyzwoitość. I pozwól, abym patrząc na niego, podziwiać mógł ciebie. Zobaczcie, to mówi ktoś, kto pragnie cudu z jednej strony. Nasza wiara bardzo długo była osadzona w takim właśnie myśleniu potrzebującym widzialnych znaków i cudowność, nadrealność, byśmy powiedzieli, naszej rzeczywistości była czymś, co było takim koniecznym potwierdzeniem boskiego istnienia. Ale jak to znów ktoś pięknie powiedział, cud w naszych czasach stał się warunkiem niekoniecznym naszej wiary. Cud jest często dodatkiem, a poza tym też również wielu wierzących z nieufnością podchodzi do sfery cudowności. Tak, nasza wiara, w tym również moja, tutaj jasno się deklaruje, jest często podszyta takim sceptycyzmem, ale sceptycyzmem zdrowym, bo poszukiwanie cudowności to bardzo często jest poszukiwanie czegoś taniego w naszej wierze. Nasza wiara coraz częściej jednak opiera się na tym doświadczeniu wewnętrznym, na takim egzystencjalnym poczuciu, że jest coś więcej i ktoś więcej. Ale właśnie, z drugiej strony ten wiersz mówi o czymś istotnym również dla naszej niewiary. Jestem człowiek tylko, więc potrzebuję widzialnych znaków. Nurzę się prędko budowaniem schodów abstrakcji. Niewidzialny potrzebuje widzialnego. Nasza wiara, która wykracza poza to, co zmysłowe, gdzieś tam chciałaby zahaczyć się w tym, co daje nam jakąś pewność, przynajmniej częściową. Ale często w tym wierszu pomijamy to, co jest na początku, co jest właśnie odwołaniem do zmysłowości, namacalności świata. Miłosz wielokrotnie przypominał, choćby w swoim cyklu Świat poema naiwne, że sama zmysłowość świata jest potwierdzeniem istnienia kogoś, kto tę realność podtrzymuje. Kiedy siano kosy, albo kiedy na podorywkę wychodzi traktor, w dolinie orzechowych gajów, albo kiedy śniegi przywalą jodły kalekie w Sierra Nevada. Piękno tego świata, porządek dla Miłosza jest czymś, co w jakiejś mierze jest, jeśli nie dowodem, to przesłanką chociażby. Ale cóż, skupiamy się na niewierze i ten wiersz, który, od którego zwykle rozmawia się, zaczyna się w ogóle dyskusję o wierze, niewierze w poezji. Tadeusz Różewicz, Cierń. Mówimy, że Różewicz był niewierzący, ale jest to szczególny rodzaj niewiary, ponieważ mówiąc najkrócej, Różewicz nie tyle co nie wierzył w Boga, co nie wierzył Bogu. Za twórczością Różewicza stoją doświadczenia wstrząsające, które, o czym sam mówił, podkopały jego tradycyjną wizję świata, gdzie Bóg jest gwarantem dobra i zła. W poezji Miłosza cały świat wrócił jakby do punktu wyjścia, gdzie zło i dobro nie są od siebie oddzielone. I jest pytanie o miejsce Boga w tym wszystkim. Tak jakby została zerwana więź między niebem i ziemią. Wiersz Różewicza, Cierń. Nie wierzę od przebudzenia do zaśnięcia. Nie wierzę od brzegu do brzegu mojego życia. Nie wierzę tak otwarcie, głęboko, jak głęboko wierzyła moja matka. Nie wierzę jedząc chleb, pijąc wodę, kochając ciało. Nie wierzę w jego świątyniach, kapłanach, znakach. Nie wierzę na ulicy miasta, w polu, w deszczu, powietrzu, złocie zwiastowania. Czytam jego przypowieści proste jak kłos pszenicy i myślę o Bogu, który się nie śmiał. Myślę o małym Bogu krwawiącym w białych chustach dzieciństwa. O cierniu, który rozdziera nasze oczy, usta, teraz i w godzinie śmierci. Ten wiersz wymagałby znów bardzo rozbudowanego omówienia. Zwrócę uwagę tylko na kilka charakterystycznych akcentów. Różewicz nie wierzy tak, jak wierzyła jego matka. Jego niewiara jest jakimś negatywem wiary. I w tym niewierze jest jakiś też olbrzymi szacunek i pokłon dla własnej matki. Nie ma tutaj nic z tego buńczucznego i wojowniczego odrzucenia tych, którzy wierzą. Właśnie wracam do tego początku, o tym napięciu między wierzącymi, niewierzącymi i takim trochę niepotrzebnym przekomarzaniu się, kto tutaj wie lepiej. Różewicz natomiast swoją niewiarę widzi jako pewną przeciwwagę wobec wiary matki, ale mówi o tej wierze właśnie pięknymi słowami: głęboko wierzyła moja matka. I dalej jest to niewiara, która otwiera się jednak na jakąś duchowość, bo Różewicz mówi o czymś, w czym jest cały czas obecny. Jedząc chleb, pijąc wodę, kochając ciało. Nie wierzy, ale w jego świątyniach. Zobaczcie, to mówi ktoś, kto jakby pozostaje w tej przestrzeni sakralnej. Jakby nie był w stanie jej opuścić. Cały czas trzyma się tej przestrzeni. Poszukuje. Tak pięknie mówią tutaj badacze o tym głodzie wiary. Nie wiara, która jest głodem wiary, ale zakończenie jest niezwykle mocne. Myślę o cierniu, który rozdziera nasze oczy, usta, teraz i w godzinie śmierci. I tutaj jakby głos, który w nas się odzywa i próbuje dopowiedzieć resztę tego wiersza, naszej amen. Ale charakterystyczne jest właśnie to przemilczenie, bardzo brutalne. W świecie bez Boga śmierć już nie jest nasza i nie ma miejsca na amen, nie ma tej zgody, nie ma tak niech się stanie. Brak Boga burzy pewien transcendentny porządek. Śmierć staje się istotowo czymś innym, przestaje być czymś wspólnym. U Różewicza doświadczenie niewiary, powtórzę, jest doświadczeniem dramatycznym i nie jest czymś zbytym wzruszeniem ramion, ale jest cały czas czymś, co go nurtuje, jest tym cierniem, jest czymś, co w nim tkwi, z czym się zmaga. Tak samo jak do wiary cudzej, własnej, chcę podchodzić z szacunkiem, z otwartością i gotowością pytań i spotkania, tak samo do niewiary, bez zbędnego prozelityzmu, przeciągania, chcę podchodzić właśnie z szacunkiem i pytaniem dla źródeł tej niewiary. Bo czasem jest tak, że ktoś, kto autentycznie, szczerze przyznaje się do niewiary, jest w tym, może być bliżej Boga, niż ktoś, kto pozornie dla świętego spokoju podpisuje się pod deklaracją wiary. Dziękuję.